Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podkreślił, że świętość jest dowodem na prawdziwość chrześcijaństwa. Wyznał, że wiary uczy się od spotykanych codziennie na swej drodze zwyczajnych ludzi. Zaczniemy od relacji z audiencji środowej. Następnie odwiedzimy sąsiadki Matki Bożej w Kibeho, czyli franciszkanki służebnice Krzyża, prowadzące jedyny w Rwandzie ośrodek dla niewidomych dzieci. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Święci są najlepszą apologią chrześcijaństwa, świadczą o przemieniającej mocy zmartwychwstałego Chrystusa, powiedział Benedykt XVI, kończąc dwuletni cykl kateches o wielkich postaciach Kościoła. Dziś, podsumowując ten cykl, mówił o tym, czym jest świętość. Papież przypomniał, że nie jest ona przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich ochrzczonych. Jej główną regułą jest życie Jezusa Chrystusa, do którego mamy się upodabniać w naszych myślach i postępowaniu, zaznaczył Benedykt XVI. Jego katecheza o świętych została streszczona również po polsku.
Swoim życiem odpowiadają na pytania, czym jest świętość, co znaczy być świętym. Pokazują, że świętość to pełnia życia chrześcijańskiego, która wyraża się nie tyle w podejmowaniu nadzwyczajnych czynów, co w zjednoczeniu z Chrystusem, naśladowaniu Go i w życiu Jego Ewangelią. Otrzymany dar świętości każdy z nas powinien pielęgnować, urzeczywistniać w codziennym postępowaniu. Święci dają nam przykład, że my także, pomimo wielorakich braków, słabości, ograniczeń, możemy żyć duchem miłości, dorastać do świętości. Każdemu z nas została dana łaska według daru Chrystusowego, abyśmy wszyscy razem doszli do poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego w Chrystusie.
Benedykt XVI podkreślił, że Kościół zawsze nauczał o powszechnym powołaniu do świętości. W sposób szczególny zaakcentował to Sobór Watykański II, który wskazał też, jak dojść do świętości. Język soborowego nauczania jest jednak być może zbyt uroczysty, zaznaczył papież. I o tym, jak w praktyce prowadzić życie święte, należy mówić w sposób bardziej prosty. Istotne jest co niedzielę spotykać się w Eucharystii z Chrystusem Zmartwychwstałym. Nie zaczynać i nie kończyć dnia bez przynajmniej krótkiego kontaktu z Bogiem, a na co dzień kierować się tymi drogowskazami, którymi są przykazania, powiedział Benedykt XVI.
Muszę powiedzieć, że również dla mojej osobistej wiary liczni święci, nie wszyscy, byli prawdziwymi gwiazdami na firmamencie historii. I pragnę dodać, że dla mnie drogowskazami byli nie tylko wielcy święci, których poznałem i których kocham, ale również ludzie prości, czyli ci, których spotykam w swoim życiu i którzy nigdy nie zostaną kanonizowani. Są to ludzie normalni, by tak powiedzieć, bez ostentacyjnego heroizmu, ale w ich codziennej dobroci dostrzegam prawdziwość wiary. Ta dobroć, do której dojrzeli w wierze Kościoła, jest dla mnie najpewniejszą apologią chrześcijaństwa i znakiem, gdzie jest prawda.
Do tematu dzisiejszej audiencji papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Witam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, jeśli pragniemy, aby świat stał się lepszym, bardziej sprawiedliwym, byśmy mogli żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu, nieodzowna jest świętość życia każdego z nas. Przykład świętych uczy nas, że jej osiągnięcie jest możliwe, niezależnie od wieku, zawodu, stanu, wykształcenia. Niech nasze dążenie do świętości przenika wezwanie Chrystusa, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W sercu Afryki, w Rwandzie, a dokładnie w Kibeho, Od kilku lat działa ośrodek dla ociemniałych dzieci. Ośrodek prowadzony przez polskie misjonarki. A o pracy i pomocy dla ociemniałych dzieci w Rwandzie rozmawiam z siostrą.
Siostra Jana Maria ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Siostra tutaj jest prawie od początku. Siostro, ośrodek rósł w oczach, dzieci przybywało z dnia na dzień. Co się zmieniło w ciągu tych ostatnich 2 lat, odkąd no właśnie tutaj żeśmy gościli?
Na pewno mamy więcej dzieci, bo i potrzeb jest więcej. Jak wiadomo, w Rwandzie około 20 tysięcy dzieci cierpi na problemy ze wzrokiem. Z tego bardzo niewielka cząstka ma możliwość nauki. Dlatego też do naszego ośrodka ciągle przychodzą nowi kandydaci, którzy proszą o przyjęcie i możliwość rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Obecnie mamy 72 dzieci, które uczą się w 8 klasach w szkole podstawowej, począwszy od preparatory, czyli takiej klasy wstępnej, gdzie najmłodsze dzieci w wieku od 6 do 7 lat przygotowują się do tego, by poznawać świat za pomocą dotyku. W klasie wstępnej dzieci przede wszystkim przygotowują swoje paluszki do tego, by potem odczytywać wypukłe pismo Braille'a, ale także uczą się powoli samodzielności, życia w grupie i zapamiętywania, co w tej kulturze też jest trudne, dlatego że dzieci przychodzą z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych warunków, więc trzeba na początek nauczyć je słuchać, nauczyć je rozumieć. Ale to na pewno nie wszystko, bo na początku, kiedy dzieci do nas przychodzą, oczekują od nas nie nauki, ale przede wszystkim oczekują pomocy medycznej, bo takiej pomocy wymagają. Są to dzieci niedożywione, często z różnymi innymi chorobami, które potrzebują pomocy. Więc pierwsze dni, pierwsze momenty pobytu tych dzieci w naszej szkole to przede wszystkim pomoc od strony medycznej, ale także od strony takiej egzystencjalnej, bo najczęściej te dzieci przychodzą po prostu w tym, w co są ubrane. Trzeba im dać wszystko to, co jest potrzebne do codziennego funkcjonowania.
Siostra, w Rwandzie nie ma okresowych badań kontrolnych. Wiele z tych dzieci po raz pierwszy jest badanych, jest u okulisty właśnie dlatego, że przychodzi do waszego centrum, przychodzi do waszego ośrodka. Czy były takie sytuacje, no właśnie, że dzięki temu, że poszły dzieciaki do lekarza, no, zaczęły widzieć, okazało się, że można im pomóc?
W naszej szkole były przypadki, że dzieci były operowane. Najczęściej była to operacja katarakty czy jaskry. Natomiast bardzo często są to sytuacje, że dzieci są zaniedbane i nie można im pomóc w całkowitym wyzdrowieniu. Najczęściej jest to pomoc częściowa, która być może poprawi widzenie, ale większość tych dzieci jest skazana na życie po niewidomemu właśnie dlatego, że już jest za późno na pomoc medyczną.
Siostro, rozmawiamy, możemy powiedzieć, w bibliotece. Na półkach coraz więcej książek brajlowskich. Na początku, przez pierwsze miesiące, przez pierwsze lata, te książki żeście przypisywały same czy przy pomocy innych współpracowników. Teraz te książki już możecie drukować. W klasach coraz więcej zabawek, kolorowych pomocy naukowych, które przychodzą między innymi z Polski. Pomocy takich bardzo praktycznych. Czyli możemy powiedzieć, że wasz ośrodek idzie do przodu, rozwija się dzięki dobremu sercu wielu ludzi w Polsce, na całym świecie. Tak jest?
Oczywiście. Nasze dzieci są objęte adopcją serca, która jest bardzo ważna, dlatego że jest to pomoc ludzi, którzy angażują się konkretnie w pomoc jednemu z naszych wychowanków. Jest to nie tylko taka pomoc czysto finansowa, ale przede wszystkim to też taki kontakt duchowy, emocjonalny, który pozwala naszym dzieciom cieszyć się z tego, że mają rodzinę, która je akceptuje, która je kocha. Mogą mieć kontakt listowny z taką rodziną, a również dla rodzin w Polsce jest to jakaś forma radości, że mogą pomóc konkretnemu dziecku w konkretnej szkole i przywracają mu radość dzieciństwa, a także szansę na to, by mogło się wykształcić.
Siostro, co trzeba zrobić, żeby można było przeprowadzić taką adopcję serca jednego z dzieci uczących się w waszej szkole?
Wystarczy napisać e-mail z taką deklaracją, że dana osoba jest gotowa rozpocząć współpracę z nami. Gotowe deklaracje można znaleźć na stronie naszego zgromadzenia www.triuno.pl i wtedy po prostu prześlemy dalsze informacje. Można też takiej adopcji serca wybrać, czy się chce pomóc dziewczynce czy chłopcu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie jest to tylko taka teoretyczna forma pomocy, ale ten kontakt jest rzeczywiście bliski. Mamy bardzo konkretne przykłady, kiedy nasze dzieci poprzez rodziny adopcyjne w Polsce odzyskały radość ze swojego dzieciństwa. Niestety tak naprawdę w Rwandzie ciągle zmagamy się z przesądem, że ślepota jest zemstą przodków. To powoduje przesąd, że dziecko, które rodzi się w danej rodzinie, jest wyklęte. Najczęściej jest ukrywane przez rodziców i trzymane gdzieś w zamknięciu, z dala od bliskich czy od sąsiadów, do momentu, kiedy dorośnie do wieku, aż będzie mogło żebrać i w ten sposób wspomóc swoją rodzinę. Staramy się przełamać ten przesąd właśnie przez to, że przyjmujemy dzieci, które są odrzucone przez wszystkich. Jeżeli to dziecko ma poczucie, że jest kochane, że ma kogoś bliskiego, kto interesuje się jego losem, kto czeka na jego listy, na informacje o nim, ta rehabilitacja taka duchowa jest dużo szybsza. Właściwie każde dziecko to jest osobna historia. Ja może opowiem kilka, które jakoś najbardziej też poruszyły moje serce. Mamy chłopaka, który do 8 roku życia widział normalnie. Uczył się w szkole powszechnej, mieszkał razem ze swoją rodziną w domu, ale w momencie, kiedy stracił wzrok, a stracił wzrok nagle, własna matka wyrzuciła go na bruk. Wzięła swoją rodzinę, przeprowadziła się do innego miasta, w inny rejon kraju, a chłopak został zupełnie z niczym na drodze i właściwie przygarnęły go sąsiadki, które opiekowały się nim przez 2 lata. Ale życie tego chłopca polegało zwyczajnie na siedzeniu w domu i właściwie można powiedzieć, że to była tylko taka egzystencja. Te sąsiadki pewnego razu przybyły do Kibeho, do Matki Bożej, by pomodlić się wraz z pielgrzymką ze swojej parafii i wtedy usłyszały, że w Kibeho jest szkoła dla niewidomych. Postanowiły przyprowadzić chłopaka do naszej szkoły i Albert rozpoczął naukę w naszym ośrodku. Można powiedzieć, że od momentu, kiedy przyszedł do teraz, jego życie zmieniło się diametralnie. Jak sam mówi, otrzymał od Pana Boga szansę, której nie chce zmarnować. Albert jest jednym z najlepszych uczniów w naszej szkole, bo jak mówi, chce się przygotować do tego, by sam móc służyć niewidomym. Chce być nauczycielem w przyszłości i chce pomagać właśnie dzieciom, które straciły wzrok. Albert w jednym z listów do swojej rodziny napisał, że w Kibeho, w ośrodku dla niewidomych, odzyskał nadzieję. Nadzieję na szczęśliwe dzieciństwo, na szczęśliwe życie i szczęśliwą przyszłość. Mamy nadzieję, że właśnie taka droga będzie realizowana w jego życiu i że będzie mógł spełniać swoje marzenia i osiągać kolejne sukcesy, które doprowadzą go do takiej dojrzałości w służbie nie tylko dla siebie, ale właśnie też dla tych, z którymi chciałby później współpracować.
Siostra, jak się do was do środka przychodzi, jak ja wyszłam, te dzieciaki szalały na podwórku, grały w piłkę, bawiły się. No gdybym nie wiedziała, że to są dzieci ociemniałe, no to zachowywały się jak normalne dzieci. Radość, śmiech, zabawa, czyli te miesiące, tygodnie, nauka u was zmienia ich, prawda? Siostra widzi to przeobrażenie?
Na pewno tak, dlatego że dzieci same mówią, że do tej pory, kiedy były pozostawione w domach z daleka od innych dzieci, czuły się wyizolowane. Kiedy trafiły do ośrodka, mówią, że zobaczyły, że dzieci z podobnymi problemami, z podobnymi chorobami mogą być razem, mogą czuć się szczęśliwe, mogą się uczyć. Tutaj nawiązują się przyjaźnie, nawiązują się różnego rodzaju relacje. Widzimy to bardzo wyraźnie, kiedy dzieci wracają z wakacji do nas. Wtedy jest radość, rzucanie się wzajemnie na szyję, powitania. Widzimy, że czują się jak w domu. Dzieci opowiadały nam również takie historie, że kiedy pojechały na swoje pierwsze wakacje do domu, kiedy umiały już napisać i przeczytać pierwsze słowa w brajlu, wtedy dałyśmy im tabliczki brajlowskie, aby mogły te umiejętności ćwiczyć w swoim domu. Kiedy przyjechały do domu na wakacje, kiedy zaczęły czytać i pisać w obecności rodziców czy sąsiadów, nagle okazało się, że połowa wioski schodzi się do tego domu, by to zobaczyć. Dlaczego? Większość osób mieszkających na wsiach, około 80%, to są analfabeci. Więc w momencie, kiedy widzą, że niewidome dziecko, które do tej pory było zepchnięte gdzieś tam na margines życia społecznego, potrafi czytać, potrafi pisać, potrafi śpiewać, jest radosne, mówi po angielsku, to nagle to przekleństwo, które do tej pory było w tej rodzinie, zmienia się w błogosławieństwo. I myślę, że to jest możliwe tylko jakby w perspektywie Bożej, w Bożych planach, który pokazuje, że i te dzieci mają szansę na normalne życie.
Siostro, ta szkoła się cały czas rozbudowuje. Jakie macie plany?
Szkoła rośnie razem z dziećmi. Obecnie mamy klasy od wstępnej do trzeciej szkoły podstawowej. Normalnie w Rwandzie szkoły podstawowe są 6-letnie, aczkolwiek wchodzi nowy projekt, który będzie obejmował również 3 lata szkoły średniej, czyli podstawówka będzie już nie 6-letnia, ale 9-letnia. W związku z tym będzie trzeba myśleć o budowie kolejnego budynku, aby pomieścić wszystkich uczniów. Właściwie mamy więcej zgłoszeń niż możemy przyjąć. Jest już lista dzieci, która oczekuje na przyjęcie w przyszłym roku. Klasy nie mogą więcej liczyć niż 10 uczniów, dlatego że nauczyciel musi mieć kontakt indywidualny z każdym dzieckiem. Program nauczania jest taki sam, ale metody są różne. Są to metody dotykowe, które opierają się głównie właśnie na dotykaniu różnych przedmiotów, konkretów, które pozwalają dziecku poznawać rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę. Dlatego też bardzo wiele pomocy szkolnych musimy robić sami. Nie ma tutaj w Rwandzie żadnych sklepów ani magazynów, które by miały takie pomoce szkolne. Najbliższe możliwości są w Ugandzie, gdzie czasem jeździmy, ale też dużo pomocy otrzymujemy z Polski. Czy to maszyny brajlowskie, czy inne pomoce, które służą podczas lekcji.
A jak jesteście widziane i jak jesteście wspomagane, jeżeli jesteście przez miejscowe władze, przez tutejszy rząd?
Na pewno szkoła istnieje w dystrykcie i można powiedzieć, że dystrykt chwali się tą szkołą. Ja też pochwalę się, że po pierwszym roku pracy zajęłyśmy 4. miejsce pod względem nauczania na ponad 260 szkół podstawowych i średnich, więc cieszymy się, że nasze dzieci rzeczywiście chcą się uczyć i to pokazuje, jakie wielkie potrzeby są realizowane. Natomiast dystrykt pomaga nam w opłacaniu pensji dla nauczycieli. Aczkolwiek czasami są też projekty dodatkowe, które pomagają na realizowanie specjalnych marzeń, jak na przykład wyposażenie klasy komputerowej. W tym roku przyjechali do naszego ośrodka wolontariusze, którzy przez rok wspomagają nas tutaj w pracy pedagogicznej i dzięki ich pomocy możemy prowadzić zajęcia z informatyki, a także szkolimy nasz personel, który potem będzie te zajęcia kontynuował. I dzieci już od 2. klasy szkoły podstawowej zaczynają używać komputerów, zaczynają poznawać naukę pisania na komputerach. Mamy nadzieję, że później takie umiejętności będą im pomagać w zdobyciu zawodu i jakiejś konkretnej pracy.
Siostro, plany, marzenia na przyszłość?
Marzeń jest wiele, na pewno, żeby pomóc jak największej ilości dzieci. Jesteśmy ograniczone jakby przestrzennie, bo internaty nie są z gumy, aczkolwiek robimy co możemy. Na przykład wprowadziłyśmy łóżka piętrowe, to też jest jakieś rozwiązanie. Docelowo możemy przyjąć 100 dzieci, które będzie uczyło się w naszym ośrodku. Może w przyszłości będziemy myśleć o dalszych budynkach. Na razie jest nas zbyt mało, musimy się skupić na tym, co do tej pory udało się zrobić, a przede wszystkim na szkoleniu personelu, dlatego że pragniemy mieć personel miejscowy. Tutaj nie ma takiej opcji jak pedagogika specjalna. Najczęściej nasi nauczyciele są absolwentami szkoły średniej. Dlatego w czasie wakacji czy w czasie pomiędzy trymestrami, kiedy dzieci wyjeżdżają do swoich domów, organizujemy dla nich różne szkolenia, kursy pedagogiczne, tyflologiczne, czyli takiego przygotowania do pracy z dzieckiem niewidomym, ale także kursy angielskiego czy właśnie posługiwania się komputerem, bo jeżeli oni zdobędą tą wiedzę, będą mogli ją potem przekazać naszym podopiecznym.
Ośrodek jest prowadzony przez wasze zgromadzenie, ale jest to ośrodek otwarty nie tylko dla dzieci pochodzących z chrześcijańskich rodzin. Przyjmujecie tutaj praktycznie wszystkich.
Mamy dzieci muzułmańskie, dzieci protestanckie i katolickie, ale także mamy dzieci pogańskie. Wszyscy razem modlimy się do jednego Boga i to jest najważniejsze. Przy przyjęciu danego dziecka pytamy się rodziców o zgodę, czy wyraża zgodę na to, by dziecko uczestniczyło we wspólnych modlitwach czy w niedzielnej mszy świętej. Jeżeli rodzice chcą, przygotowujemy również dzieci do sakramentów w kościele parafialnym i wiele naszych dzieci zostało już ochrzczonych, niektóre przystąpiły do pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania. Są to takie nasze radości, że rozwijają się dzieci nie tylko intelektualnie, ale też duchowo.
Jeszcze na koniec przypomnijmy, że wszystkie osoby, które nas słuchają, a chciałyby wesprzeć ośrodek dla niewidomych w Kibeho, więcej informacji mogą znaleźć na jakiej stronie?
www.triuno.pl. Maria nie zaninała, bo Maria nie zaninała też.
Informacje na temat adopcji serca oraz możliwości wsparcia ośrodka w Rwandzie można także uzyskać w rodzimym domu sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. A ja przypomnę, że rozmawiałam z siostrą Janą Marią z Kibeho i tą rozmową kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.